Doktor Artur Bartosiewicz, ekonomista Szkoła Ogólnohandlowa, jest w studio Poranka w Net. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Artur Bartosiewicz.
Bartosiewicz, już wszystko się zgadza. Panie doktorze, zacznijmy od Davos i od tego, jak polska delegacja sobie radziła na tym forum ekonomicznym. Podatki, po raz kolejny podatki, to był główny przekaz polskiego rządu. Musimy zwalczyć raje podatkowe. Walczymy z tymi rajami chyba bezskutecznie.
No bo ciężko się walczy jako jeden kraj w Unii Europejskiej, który próbuje uszczelnić system i ze swojej strony oczywiście robimy tyle, ile możemy. Próbując kształtować reguły, które zapewnią wpływy podatkowe. Tylko problem polega na tym, że równocześnie i politycy, i różne lobby daje przyzwolenie na nadal utrzymywanie takiego systemu, w którym można znaleźć i w Luksemburgu, i na Cyprze, i w szeregu innych państwach takie warunki lokowania przedsiębiorstw, nie prowadzenia działalności gospodarczej, bo to dalekie jest to od prowadzenia, tylko możliwości zarejestrowania i czerpania korzyści de facto z wyłudzania podatków w innych państwach. My bardzo tracimy na tym, no ale jeżeli były premier Luksemburga ma realny wpływ na kształtowanie decyzji władczych w Komisji Europejskiej, no to jest śmianie się nam w oczy.
Tak może być. Zresztą podawano wielką liczbę, to już nawet nie pamiętam, 160 miliardów, bilionów euro, które uciekają do rajów podatkowych.
Roczne transfery, które są w miliardach euro, które tracą wszystkie państwa, tylko widać wyraźnie cały czas przyzwolenie i swoisty taki układ władzy na poziomie Unii Europejskiej, bo to, do czego my namawiamy i do czego namawia premier i prezydent Rzeczpospolitej, to jest uznanie, że to jest problem światowy, to jest jak rak. I oczywiście można wyciąć w jednym miejscu, ale jeżeli nie spowoduje się uzdrowienia organizmu, to następuje przerzut i niestety my cały czas podlegamy tym przerzutom.
Premier Polski pokazywał imienia nazwiska kraje, które w tym procederze biorą udział. Kraje Unii Europejskiej.
Tak. Właśnie dlatego mówię, że to nie jest sytuacja taka gdzieś, że gdzieś zewnętrzny jakiś interes jest realizowany.
Jak chcę poradzić z taką Irlandią, która kiedyś byśmy nawet spór pół roku temu, nawet awantura była z premierem Irlandii, że nasz premier mówi, że to jest kraj, który jest rajem podatkowym.
To jest bardzo ciężkie, dlatego że jeżeli jest przyzwolenie pozostałych członków Unii Europejskiej i jakby udawanie, że nie ma problemu, to nam indywidualnie państwu, które no niestety walczy o swoje prawa, no mamy problem z realizacją własnych wyzwań, nawet reform związanych z sądownictwem. Cały czas jesteśmy oskarżani o różne naruszenia. Nie próbuje się zrozumieć specyficznych warunków krajów transformacji, kraju, który w innych krajach dokonano pewnych decyzji jeszcze 20-30 lat temu, u nas zaniechano tych decyzji. Niestety mamy sytuację tragiczną w wielu obszarach i ciężko jest społeczeństwu wytłumaczyć, że wszystko jest w porządku, że nic się nie stało, że zachowanie pewnych status quo jest pożądane. No i w tej sytuacji nasza dodatkowa walka o to, by zapewnić wpływy budżetowe. Proszę zwrócić uwagę, w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, oczywiście byliśmy gloryfikowani, byliśmy głaskani, było fajnie, byliśmy nowymi członkami, ale dlaczego? Dlatego, że byliśmy wielkim rynkiem, na którym można było uplasować swoje produkty, swoje usługi. Przez kolejne lata można było przetransferować technologie, które przestały być atrakcyjne z punktu widzenia tamtych rynków. Do dzisiaj milion ponad aut starych, no w zeszłym roku milion starych aut przyjeżdża. No Mistrzostwo Świata Zmiany Polityki Klimatycznej Unii Europejskiej, czyli jak pozbyć się wszelkiego szrotu i przerzucić do takiego kraju jak Polska, a potem jeszcze zarzucać Polsce, zarzucić Polsce, że ona buduje jakiś tam obszar zagrożenia dla zmian klimatycznych. To samo jest w technologiach ciepłowniczych, to samo jest w technologiach energetycznych. Oczywiście problem też nasz, że my się do końca nie potrafimy temu przeciwstawić, nie potrafimy postawić barier, no ale też ciężko jest w ramach wspólnotowych przepisów i w swobodzie przepływu towarów i usług i kapitału wykonywać takie działania, bo zaraz będzie krzyk, dlaczego ograniczacie dostęp do swojego rynku. I to wszystko powoduje, że walka o coś, co leży w interesie naszego budżetu, naszego kraju, wtedy kiedy staliśmy się w wielu obszarach rynkach bardziej konkurencyjni, kiedy zagrażamy bezpieczeństwu rozwoju innych krajów, a dlatego, że my budujemy coś własnego, no to wtedy dostajemy strzał albo niechętne włączenie się w naszą pozycję negocjacyjną.
Żeby ten obraz był jeszcze bardziej zagmatwany, mamy nie tylko raje podatkowe, nie tylko małe państwa, ale mamy także wielkie państwa, największe jak Stany Zjednoczone, które bronią swoich korporacji przed podatkiem cyfrowym.
Na przykład. I to pokazuje, że bez łącznego działania, bo nawet Francja, która wprowadziła sobie podatek, dzisiaj się z tego wycofuje, bo Stany Zjednoczone zagroziły im akcyzą na szampany, ich produkcję, więc to pokazuje, że jeżeli nie będzie jednolitej polityki wspólnotowej, broniącej wszystkich, tych największych i tych najmniejszych, nie będzie zrozumienia, nie będzie powrotu do stołu w partnerstwie. Bardzo mi się, bardzo zaskoczony byłem wczorajszą wypowiedzią Macrona, który na wezwanie Putina mówi o konieczności spotkania członków stałych Rady Bezpieczeństwa, mówi od razu tak, spotykajmy się, będziemy działać. Ja bym chciał, żeby takie szybkie reakcje były w samej Unii Europejskiej. Jesteś członkiem Unii Europejskiej. Jeżeli jeden z członków Unii Europejskiej mówi, jest zagrożenie, siadamy do stołu, rozmawiamy i staramy się rozwiązywać, albo a nie ignorujemy problemy i uznajemy, że ich nie ma, tylko dlatego, że to wychodzi z kraju, który mi do końca nie odpowiada, bo nie wiem, nie uplasowałem produktów, które chciałem na tym rynku lub nie uzyskałem korzyści gospodarczych takich, jakie ja oczekiwałem.
Powiążmy temat podatku cyfrowego z naszą bieżącą ekonomią. W budżecie jest taka pozycja. Także że on się pojawi,
no
ten
tak,
podatek.
No tak, ale my możemy sobie deklarować, tylko to też jest tak,
premier, że jesteśmy... Premier mówi o OECD, ale to jest chyba nierealne,
nie,
żeby...
Nie, w moim przekonaniu jest nierealne bez... Tym bardziej w okresie kampanii wyborczej Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie zgodzą się na przekaz po wyborach prezydenckich. Bez względu na wynik może być przestrzeń negocjacyjna, ale przed wyborami żaden kandydat nie powie, tak obciąży swoje korporacje, bo on finansuje swoje działania z tych korporacji. Oni mają ogromny wpływ na kształtowanie decyzji. No Facebook, czy pozostałe portale społecznościowe, czy obsługujące system internetowy mają ogromny wpływ na kształtowanie decyzji Amerykanów i na to, kto będzie prezydentem.
W tej chwili Sejm cały czas pracuje nad projektem budżetu na rok bieżący 2020. Kiedyś VAT był tą magiczną skrzynką, z której rząd wyciągał kolejny pieniądz na kolejne transfery społeczne, kiedy się patrzy na dynamikę wzrostu dochodów.
Ale on cały czas będzie tak, bo to jest najwyższy...
Ale on rosło, to jest 4% w skali roku w roku 2019.
To nie chodzi o to, ale on nie rośnie dynamika. No, dynamika wzrostu nie rośnie, tak jakbyśmy chcieli, no, ale z drugiej strony zaraz, no skąd ma więcej poza wzrostem gospodarczym to się kształtować. My możemy zwiększać i zmieniać cały system. Musimy zastanowić się nad całym przeglądem systemu podatkowego, bo niestety to, co my robimy, to jest tak zwane puzzlowanie, czyli co jakiś czas jakiś fragment systemu podatkowego zmieniamy i niestety podatkowcy, specjaliści od podatków mówią, niekoniecznie na przykład rozwiązania związane z ukształtowaniem nowej matrycy podatkowej będą korzystnie wpływały. Może coś robimy za szybko, może coś nie przemyśleliśmy i to może negatywnie wpłynąć na potrzeby premiera. Premier walczy o to, żeby budżet był stabilny, bo to jest jego obowiązek i to jest kapitalne rozwiązanie, które pokazuje w tych warunkach, w których jest ryzyko kryzysu światowego, że Polska stabilizuje finanse publiczne. I tutaj trzeba się naprawdę mocno zastanawiać nad tym, żeby premierowi czy wspierać te działania, żeby to wszystko wyszło, bo to w naszym interesie. Na przykład ja cały czas nie rozumiem takiego oczekiwania, że coś nie wyjdzie. Znaczy ostatecznie, jeżeli by takie rozwiązania nie wyjdą, to my jako podatnicy zapłacimy, więc należy wspierać i budować rozwiązania, czy też szukać takich rozwiązań, które będą skuteczne dla państwa i dla finansów publicznych.
Doktor Artur Bartoszewicz był ekspertem z Komisji Śledczej do spraw VAT. Jak się patrzy pan na to, że w tej chwili ten VAT nie jest tak szybko zbierany, to żeśmy wyjaśnili, że dynamika już nie wzrośnie.
Ale to są pewne granice uszczelnienia. Znaczy to jest taka prosta zasada Pareto. My mówimy w ekonomii, są takie badania, które pokazują, że mniej więcej za 80% skutków ponosi jakby 20% przyczyn. My jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć takich 20% najistotniejszych zdarzeń i powiedzieć,
to,
że...
To rząd zrobił i koniec.
I koniec. No i to dało taki w cudzysłowie 80% skutek. Ale teraz każde następne działanie jest niezwykle trudne, bo ono, już proszę zwrócić uwagę, no, wymaga zmian postaw społecznych, wymaga zmian postaw przedsiębiorców. Przedsiębiorcy też kręcą nosem i mają rację, bo coraz więcej obciążeń na nich się nakłada. prawda. Coraz więcej traktuje się systemowo wszystkich potencjalnie zagrażających dla systemu. To nie jest zdrowe, bo to powinniśmy łapać złodzieja, a nie nakładać w cudzysłowie takie ograniczenia i kajdanki wszystkim pozostałym. To nie będzie działać poprawnie, ale z drugiej strony jakie rozwiązania można wprowadzać? Znaczy, jakie rozwiązania w praktyce gdziekolwiek się sprawdziły, żeby one stały się skuteczne? To jest naprawdę duży problem.
Strzelam z świętym gralem, czy kamieniem filozoficznym nowego ministra finansów jest obrót bezgotówkowy.
Bardzo niebezpieczne, ale to jest kwestia wolności.
Znaczy,
ja wiem, że jest zawsze ryzyko, ale ja jestem osobiście bardzo przeciwny, bo to jest taka już totalna inwigilacja każdego z nas i uważam, że wszystko musi opierać się na analizie wolności, bezpieczeństwa obywatela. To nie jest tak, że gospodarka i finanse publiczne są dla gospodarki, dla finansów publicznych, są dla społeczeństwa. To my mamy prawo do pewnej swobody i państwo nie może tak głęboko wchodzić.
Tu jest limes, gospodarka... kiedy powiemy rządowi w tym wymiarze ekonomicznym, rządowi PiS no pasaran, nie odbierzecie
dalej,
nam gotówki?
Dalej, nie uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, bo naprawdę to jest totalna inwigilacja społeczna i ja uważam, że to oczywiście przy założeniu, że ktoś ma dobre intencje sprawując władzę, można powiedzieć, że wszystko jest bezpieczne, ale niestety nie mamy pewności, kto jakie intencje ma i nie chciałby żyć w państwie totalnej inwigilacji, a obrót bezgotówkowy, całkowity, zakaz gotówki, to jest totalna inwigilacja. Wszystkie zdarzenia, wszystko jest widoczne. Nie chcę takiego społeczeństwa, nie chcę takiej gospodarki, nie chcę takiego państwa.
Ostatnie pytanie i być może będzie krótka odpowiedź. Po co rządowi budżet bez deficytu?
Tak po to, bardzo. Żeby jednoznacznie pokazać na zewnątrz, że polskie finanse publiczne są zrównoważone, że nas stać jest na wykonywanie wszystkich działań, żeby również PR-owsko budować przekaz, który wiąże się później z oceną inwestycji, inwestorów zewnętrznych, wszystkich tych, którzy podejmują decyzje inwestycyjne, którzy planują działania na terenie Rzeczypospolitej z naszą gospodarką, to jest budowanie siły gospodarki. My musimy dążyć do zbudowania nadwyżki, bo musimy spłacać zobowiązania. Mamy ogromny dług publiczny. Trzeba naprawdę spojrzeć na to bardzo odpowiedzialnie, bo w momencie kryzysu finansowego, kryzysu gospodarczego, wszelkie nierówności, dysproporcje natychmiast jak taki znowu wrzut będą dla nas bardzo obciążające na naszym organizmie gospodarczym.
Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoła Ogólnohandlowa. Dziękuję bardzo. Mam godzinę 9:06 na zegarach, a teraz będzie czas, żeby w końcu na spokojnie, na chwilę zajrzeć do codziennej prasy. Tak, damy radę. Puścimy dżingiel, robimy radio, a potem puścimy dżingiel.
Robimy radio. Radio.
Na przegląd prasy.
No i się udało. Dariusz Konkol jako realizator świetnie się sprawdza w każdej kryzysowej sytuacji, jaką tylko mu wymyślę. Udało się znaleźć i sygnał, i moment, i miejsce na prasę codzienną. Na początek dziennik Rzeczpospolita. Putin wraca na salony. To tekst ze strony pierwszej, główny tekst dzisiaj Rzeczpospolitej Jędrzeja Bieleckiego. W Jerozolimie świat przyjął rosyjską wersję historii. Atak na Polskę był już Kremlowi niepotrzebny. Aby usłyszeć przemówienie Władimira Putina, 48 królów, prezydentów i premierów zebranych w jerozolimskim memoriale Holokaustu Yad Vashem musiało uzbroić się w cierpliwość. Prezydent Rosji pojawił się godzinę i 15 minut po czasie. Po raz kolejny jego tego dnia pokazał, kto jest najważniejszy. Wbrew obawom Polski, rosyjski przywódca nie zaatakował tym razem naszego kraju. Przeciwnie, wymienił Polaków w gronie narodów słowiańskich, które po Żydach miały być przeznaczone do eksterminacji. A gdy mówił o współpracownikach nazistów, bez których nie doszłoby do Holokaustu, sugerował przykład Ukrainy i Litwy, ale nie Polski. To jest główny temat dzisiejszego dziennika Rzeczpospolita. Tekst Jędrzeja Bieleckiego otwiera, ale to jest nie tylko jeden tekst, jest cały szereg komentarzy, ale wszystkie są w jednym tonie, że to Polska, zdaniem dziennika Rzeczpospolita, przegrała w Jerozolimie, a to jest teza, powiedzmy sobie, niedyskusyjna i nie oddająca bynajmniej całej prawdy. Polityka krajowa także się znajduje, ma swoje miejsce na łamach dziennika Rzeczpospolita. PiS kontra Konfederacja, swoista strategia powstrzymania zakłada między innymi ugrupowanie Artura Dziambora i Krzysztofa Bozaka jako prorosyjskiego, tak pisze Michał Kolanko, o tym, jak Andrzej Duda chce odebrać wyborców Konfederacji. Rzeczywiście wypowiedź w Davos, coś innego z wywiadów dla telewizji polskiej premiera Mateusza Morawieckiego, mogłaby wskazywać, że jest taki zamysł, aby uderzać mocniej w Konfederację, aby trochę iść bardziej do prawej strony. Tezę pana rektora Michała Kolanko w dzienniku Rzeczpospolita popiera długi wywiad z Krzysztofem Bosakiem, którego tytuł brzmi Andrzej Duda udaje narodowca, i tu już mamy zarysowany niemalże w pełni kształt linii frontu, która będzie przebiegać po prawej części sceny politycznej w czasie wyścigu wyborczego po fotel prezydenta Polski. Konfederacja. Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, będzie mówił, że Andrzej Duda nie jest żadnym narodowcem, a Andrzej Duda będzie mówił, że Konfederacja jest prorosyjska, i tak to będzie trwało do wyborów prezydenckich. Dziennik, gazeta wyborcza, dużo miejsca poświęca sądom. Duży tekst Ewy Iwanowej i Łukasza Woźnickiego. Sąd Najwyższy obronił prawa, i tutaj mamy dużo komentarzy, dużo pochwalnych tez, że udało się wczorajszym orzeczeniem trzech izb zatrzymać erozję prawa w Polsce. Jak do tego doszło? Ano, wprowadzając jeszcze większy chaos, ale któż by tam patrzył na ofiary, kiedy trwa wojna, to ofiary wśród obywateli, którzy chodzą do sądów, schodzą na plan dalszy, chciałoby się powiedzieć, czytając komentarze i opinie dziennikarzy Gazety Wyborczej. Dużo też miejsca to jest poświęcają dziennikarze Gazety Wyborczej tematyce związanej z wczorajszym spotkaniem w Yad Vashem. Jest jedna konkluzja: Putin chce powtórzenia Jałty. Nie jest to teza odkrywcza, że całe to spotkanie po to było zrobione, ażeby Władimir Putin mógł swoją wizję nie tylko historii, ale także przyszłości przedstawić, a tą wizją przyszłości jest przyszłość świata wielobiegunowa, gdzie Rosja jest jednym z tych biegunów, jednym z rozgrywających. Gazeta Prawna w piątek, to jest magazyn na weekend, i też króluje temat historyczny, temat Holokaustu, polityka i pamięć. Tak jest zatytułowany dzisiaj tego weekendowy wydanie Dziennika Gazety Prawnej. Na początek długi wywiad z kim? Z Krzysztofem Bosakiem. Powoli ten młody polityk polskiej prawicy zacznie wyskakiwać z każdego możliwego medium. Zresztą także w poniedziałek, tuż po nominacji, był przecież gościem Krzysztofa Skowryńskiego Krzysztof Bosak w Radio Wnet, i był to, że więcej się można było z tego dowiedzieć niż z prasowego dzisiaj. Rozłam ustrojowy, to jest tytuł opinii Grzegorza Osieckiego na stronie 8 i 9 Dziennika Gazety Prawnej, o tym, jakie konsekwencje dla całego ustroju wymiaru sprawiedliwości ma walka rządu z Sądem Najwyższym, albo odwrotnie, walka Sądu Najwyższego z większością parlamentarną i rządem przez tą większość wybraną. Tekst dość ciekawy, zachęcam do lektury. I na koniec przeglądu prasy jeszcze nasz dziennik, który na pierwszej stronie relacjonuje pogrzeb biskupa Stanisława Stefanka, biskupa ordynariusza diecezji łomżyńskiej, obrońca skarbu wiary, tak jest zatytułowany cały cykl tekstów poświęconych postaci świętej pamięci biskupa Stefanka, którego pogrzeb wczoraj się odbył, Siewca Dobra. To wszystko teksty z Łomży. Jest też na stronie 7 miejsce na sprawy bieżące, spór o kompetencje. Zenon Baranowski pisze o tym, że Sąd Najwyższy uzurpuje sobie uprawnienia, które zaowocować tylko mogą pogłębieniem chaosu prawnego i faktycznego naruszenia zasad praworządności, pisze dziennikarz naszego dziennika na stronie 7, a na stronie 9 wywiad z Markiem Astem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zatytułowany Walka o przywileje. I tak ten spór polityk Prawa i Sprawiedliwości rozpatruje, że wczorajsze orzeczenie i cała batalia z Sądem Najwyższym to jest walka, którą toczą sędziowie z państwem polskim o uchronienie swoich przywilejów, o utrzymanie swoich przywilejów, tak jak swoje przywileje chce utrzymać Jan Brewczyński i chce utrzymać przywileje czasowe. Zobaczymy, czy mu się uda. Ma taką szansę. Tak, ma taką szansę. Jest godzina 9:15. Tutaj kończymy Poranek Wnet. Dziękuję Janowi Gromickiemu za wydawanie. Dariuszowi Konkolowi oczywiście za brawurową realizację. A już teraz przenosimy się do Dublina, gdzie na Państwa czeka Tomasz Wybranowski. Ja powiem.